Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, ostatni dzień lipca. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Premier Izraela Ehud Olmert zapowiedział, że poda się do dymisji po wyborze w jego partii nowego przywódcy. Wybory przewidziane są na 17 września. Turecki Trybunał Konstytucyjny odrzucił w środę wniosek o zakazaniu działalności rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, której zarzucano islamizm. Chiny nie zamierzają znieść internetowej cenzury w czasie Igrzysk Olimpijskich. Reporterzy Bez Granic nawołują do manifestacji. Karadzic korzysta z przysługującego mu prawa odroczenia na 30 dni decyzji, czy przyzna się do zarzucanych mu czynów i zapowiada, że sam będzie swoim obrońcą. Włochy ratyfikowały traktat lizboński. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Fabien. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której dzisiaj po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo magazyn kulturalny Krzysztofa Rutkowskiego, felieton salony i wystawy Piotra Błońskiego, powtórkę notatnika paryskiego Marka Brzezińskiego oraz muzykę ze świata Agnieszki Kumor. A oto wiadomości. Premier Izraela Ehud Olmert zapowiedział, że poda się do dymisji po wyborze w jego partii nowego przywódcy. Wybory przewidziane są na 17 września. Olmert, na którym ciążą oskarżenia o korupcję, zapewnił, że dowiedzie swej niewinności. Największe szanse na objęcie schedy po Olmercie ma Tzipi Livni, minister spraw zagranicznych, bojująca otwarcie ze swym szefem. Po dymisji szefa rządu nowy przywódca Kadimy będzie kandydatem na premiera. Wcześniej czeka go jednak praca nad stworzeniem koalicji, co nie będzie łatwą sprawą. Szef prawicowej opozycji Benjamin Netanyahu zapowiedział bowiem, że nie będzie wchodził w koalicję z następcą Olmerta. Uważa on, że jedynym rozwiązaniem są wybory parlamentarne. Według sondaży publicznych Netanyahu ma największe szanse, by pozostać przyszłym szefem rządu. Do czasu wyłonienia nowego premiera na stanowisku pozostanie Ehud Olmert. Obecny premier nie cieszy się wielką popularnością. Jego nazwisko pojawiło się w kilku aferach o korupcję. Policja izraelska prowadzi dochodzenie w sprawie wysokich kwot, które Olmert otrzymywał od amerykańskiego biznesmena żydowskiego pochodzenia Morisa Talanskiego. Przed 3 tygodniami premier oficjalnie został uznany za podejrzanego. Olmert twierdzi, że otrzymane fundusze były datkami na jego kampanie polityczne i zaprzecza, by złamał prawo. Talański utrzymuje, że za swe dotacje nie otrzymał niczego w zamian. Niektórzy członkowie Kadimy wielokrotnie wzywali Olmerta do ustąpienia, bojąc się, że jego niepopularność w kraju pociągnie za sobą porażkę całego ugrupowania. W wystąpieniu telewizyjnym premier Izraela przyznał, że popełnił błędy i ich żałuje. Jeśli jednak chodzi o ciążące na nim zarzuty, oświadczył, że dowiedzie swej niewinności. Przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oświadczył, że nawiąże współpracę z każdym izraelskim premierem do czasu dymisji z Ehudem Olmertem, a potem z jego następcą. Tu Paryż, Radio France International. Turecki Trybunał Konstytucyjny odrzucił jeden głos. Przeważył na szali w środę wniosek o zakazaniu działalności rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju AKP, której zarzucano islamizm. Nałożył jednak na partię karę finansową, obcinając jej część funduszy z budżetu państwa. Unia Europejska uznała za dobrą nowinę decyzję Tureckiego Trybunału Konstytucyjnego, który nie zakazał działalności partii rządzącej, stwierdzając, że decyzja Trybunału przyczyni się do odbudowy stabilności politycznej w Turcji. Komisja Europejska oświadczyła w swym komunikacie, że przyjmuje do aprobującej wiadomości orzeczenie tureckiego sądu. Turcja od roku 2005 negocjuje z Unią swe członkostwo. Proces wdrażania koniecznych reform jest przez niektórych uważany za zbyt powolny. Większość komentatorów po decyzji Trybunału w Ankarze odetchnęła z ulgą, uważając, że zdelegalizowanie legalnie wybranego rządu groziłoby poważnym kryzysem w tym kraju. Tu Paryż, Radio France International. Chiny nieugięcie trwają na swej pozycji i nie mają zamiaru umożliwić dziennikarzom wolnego dostępu do internetu w czasie Igrzysk Olimpijskich. Komitet Olimpijski musiał przyznać, że władze chińskie nigdy nie rozpatrywały takiej możliwości. Miał jednak nadzieję, że zablokują dostęp jedynie do witryn pornograficznych lub zagrażających bezpieczeństwu państwa. Wśród stron zakazanych znajdują się m.in. strony Amnesty International, Reporterów Bez Granic, Obrońców Tybetu i chińskich dysydentów. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy domagała się zniesienia blokad. Reporterzy Bez Granic nawołują do udziału w manifestacjach przed kilkoma chińskimi ambasadami. Mają się one odbyć w dniu otwarcia olimpiady 8 sierpnia w Londynie, Madrycie, Berlinie, Paryżu, Waszyngtonie, Brukseli, Montrealu, Rzymie i Sztokholmie. W tym samym dniu Reporterzy Bez Granic organizują wielką cybermanifestację. Internauci z całego świata będą mogli wziąć udział w wirtualnym proteście przed stadionem olimpijskim w Pekinie. Były prezydent Czech Václav Havel i 16 innych osobistości z Czech i innych państw podpisało list otwarty do Komitetu Olimpijskiego, nawołując go do zapewnienia wolności informacji w czasie olimpiady. W liście podkreśla się, że uczestnicy igrzysk mają prawo znać prawdę o sytuacji w Chinach oraz o tym, na ile przestrzega się tam praw człowieka. Tymczasem organizatorzy Igrzysk Olimpijskich otrzymali poważny cios. Informacje o utrzymywanym w największej tajemnicy spektaklu od 3 lat przygotowywanym na otwarcie olimpiady przeniknęły do wiadomości publicznej. 50-minutowy spektakl reżyserowany przez filmowca Zhang Yimou stanowić ma część 3-godzinnej ceremonii otwarcia. Bierze w nim udział około 10 tysięcy osób. Jego fragmenty pokazała południowo-koreańska telewizja, a następnie film dostał się na strony internetowe. Organizatorzy zapewniają, że nie daje on żadnego wyobrażenia o całości spektaklu. Cała afera budzi wątpliwości co do bezpieczeństwa w czasie zawodów. Igrzyska jeszcze się nie rozpoczęły, a już zaczynają się afery dopingowe. Rumunia wycofała 2 swoich zawodników podejrzanych o przyjmowanie zakazanych środków. Jak pokazuje przykład ostatniej wielkiej pętli, coraz mniej to się opłaca.
Komisja antydopingowa włoskiego Komitetu Olimpijskiego wprowadziła natychmiastowe zawieszenie kolarza Ricardo Rico w prawach sportowca. Rico nie może wziąć udziału w żadnej imprezie sportowej, nie mówiąc już o tym, że nie pojedzie do Pekinu, a miał tam przysporzyć laurów włoskiemu kolarstwu. Decyzja komisji z reakcją na przyznanie się przez Rico, że rzeczywiście brał przed Tour de France niedozwolone środki dopingujące. W oświadczeniu nie sprecyzowano, jak długo ma obowiązywać zawieszenie Rico w prawach sportowca. Przez 2 tygodnie po wykluczeniu go z Tour de France Włoch zaprzeczał, jako brał doping. We środę, w czasie przesłuchania przez Komisję Antydopingową Włoskiego Komitetu Olimpijskiego, Rico wreszcie się przyznał, wyjaśniając, że po Giro d'Italia, w którym zajął 2. miejsce, czuł zmęczenie fizyczne i psychiczne. W Giro jechał bez korzystania z niedozwolonych środków. Przed Tour de France sięgnął po nie. Dodał, że był to błąd młodości. Złapanie 24-letniego Ricardo Rico na dopingu było szokiem dla środowiska kolarskiego i kibiców, gdyż widziano w nim przedstawiciela młodego pokolenia, które pozwoli kolarstwu wyzwolić się ze zmory dopingu, powodującego, że wielu odwróciło się od kolarstwa, a legenda Tour de France mocno przez to wyblakła. Rico, zwany Kobrą ze względu na swój charakterystyczny styl ataku na trasie, wygrał w porywającym stylu 2 etapy kończące się w stacjach narciarskich w Auvergne i w Pirenejach. Potem wykryto w jego organizmie środek najnowszej generacji, który uchodził za niemal niewykrywalny.
Tu Paryż, Radio France International. Litwa zapowiedziała, że wycofa swoje wojska jeszcze obecne w Iraku. Po raz pierwszy decyzję taką Wilno podjęło w sierpniu 2007 roku. Nieco później władze litewskie zdecydowały się wysłać raz jeszcze swój, tym razem zmniejszony kontyngent na czas określony, który właśnie dobiegł końca. Obecnie w Iraku zostanie kilkunastu oficerów w przeważającej części oddelegowanych do misji szkoleniowych dla sił irackich. Prezydent Bush ocenił postępy w Iraku jako trwałe, chociaż przyznał, że nie są nieodwracalne. Podkreślił jednocześnie, że straty amerykańskie osiągnęły swój najniższy poziom od wiosny 2004 roku. Stwierdził również, że nastąpił postęp w iracko-amerykańskich negocjacjach na temat obecności amerykańskich oddziałów w Iraku po wygaśnięciu ONZ-owskiego mandatu, czyli po 31 grudnia 2008 roku. Początkowo porozumienie między dwoma rządami miało zostać zawarte w czwartek. Negocjacje okazały się jednak trudniejsze niż się spodziewano. Oskarżony o ludobójstwo w Bośni Radovan Karadzic skorzystał z prawa odroczenia na okres 30 dni decyzji, czy przyzna się, czy nie do zarzucanych mu czynów. Zapowiedział również, że sam będzie swoim obrońcą. Złapany przed tygodniem w Belgradzie Karadzic od środy przebywa w ONZ-owskim ośrodku zatrzymań Trybunału do spraw zbrodni w dawnej Jugosławii na przedmieściu Hagi Scheveningen. Tu Paryż, Radio France International. Włochy ratyfikowały traktat lizboński. Jednogłośnie podjętą decyzją stały się one 24 spośród 27 członków Unii, którzy przyjęli dokument. Tekst został zatwierdzony przez włoski Senat 23 lipca. Aby wejść w życie, traktat musi zostać przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie. Tymczasem, jak wykazują sondaże, 70% Irlandczyków jest przeciwko rozpisaniu drugiego referendum. Mimo sprzeciwu niektórych deputowanych, francuski parlament skróci swoje wakacje i powróci do działalności 9 dni wcześniej. Pierwsza powakacyjna nadzwyczajna sesja przewidziana jest na 22 września. 30 osób zginęło w czasie ostatnich powodzi na Ukrainie, ponad 20 tysięcy osób zostało ewakuowanych. Europejski Trybunał do Spraw Praw Człowieka skazał Bułgarię za złe traktowanie podejrzanego przez policję. Był on bity i zmuszony do stania całą noc z rękami unieruchomionymi kajdankami. Poszkodowany otrzyma 10 tysięcy euro jako odszkodowanie za poniesione straty moralne.
Lamborghini to obok Ferrari, Maserati czy Astona Martina jeden z najpiękniejszych, najszybszych i najdroższych samochodów w swojej kategorii. Zazwyczaj samochód służy do tego, aby jeździł po drodze. Na rajd Argentyny przebywa ocean na pokładzie statku. Jednak Lamborghini Murcielago LP640, którym święcił niedawne sukcesy w filmie Batman i Czarny Koń, przeleciał się samolotem, pokonując w powietrzu 10 tysięcy kilometrów dzielących Katar od Wielkiej Brytanii. Powód był ważny. W londyńskim warsztacie trzeba było dokonać przeglądu. Czarno-złotą piękność na czterech kołach przywieziono na pokładzie samolotu rejsowego linii Qatar Airways. Bilet tam i z powrotem kosztował bajecznie bogatego szejka, właściciela pojazdu, 20 tysięcy funtów. Sam przegląd to już drobnostka, 3,5 tysiąca. Święty jeździł Volvo, James Bond, najpierw Aston Martinem, potem BMW. Samochód Batmana kosztował 190 tysięcy funtów, niemal ćwierć miliona euro. Lot nie obył się bez przeszkód. Zaprotestowali ekolodzy z organizacji Przyjaciół Ziemi, którzy oświadczyli, że Lamborghini już sam w sobie jest w wystarczającym stopniu zanieczyszczeniem dla środowiska. A jeszcze jak się go przewozi w powietrzu, to kolejne zagrożenie dla klimatu. Prawdę powiedziawszy, argument zdumiewający. Niestety pozostawiony bez wyjaśnień.
Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, przygotowanego przez Annę Bernhardt i Stefana Rigera.
Na pierwszych stronach większości francuskich dzienników ten sam temat i niemal to samo zdjęcie. Chiny zamknęły na zasówkę swe igrzyska. Pekin zaryglował olimpiadę. Igrzyska, pytania, które niepokoją. Chmury zagrażające świętu sportowemu. To tylko kilka przykładowych tytułów z prasy, a artykuły ilustrowane są najczęściej zdjęciami maszerujących oddziałów chińskiej armii. Gazety obszernie relacjonują sankcje wprowadzone przez pekiński reżim, którym teraz poddani są również zagraniczni dziennikarze, publikują listy ocenzurowanych witryn internetowych, niedostępne miejsca, przypominają losy dysydentów, opisują brutalność policji, a wydźwięk komentarzy skłania się raczej ku wersji można się było tego spodziewać. Naiwność pod takim tytułem Didier Porquerie w Libération w swym artykule wstępnym analizuje reakcję na politykę chińską. Pekin nie gra fair play, cenzuruje internet, knebluje usta opozycji i betonuje co może. To przykre, ale czy takie niespodziewane? Stawką w tej grze było dla Pekinu wyjście na arenę międzynarodową na pełnych prawach, uznanie w oczach opinii światowej i zapomnienie wreszcie o upokorzeniach, jakich Chiny doświadczyły w historii. Dlatego też ubiegając się o te igrzyska, Pekin niezobowiązująco obiecał ulgi dotyczące praw człowieka i nie wywiązał się z tych obietnic, ale tylko naiwni i hipokryci mogą się oburzać, bo czyż było to tak trudne do przewidzenia? Pyta dziennikarz w Libération. Czy ktoś wierzył naprawdę, że z powodu igrzysk Chiny staną się nagle wzorową demokracją? Naiwni krzyczą teraz, że popsuto tak wielkie święto sportowe. Didier Porquerie przypomina dalej, że zawsze w krajach komunistycznych celebrowano sport z wielką pompą. Zawody najczęściej przeradzały się w wielką mszę ku czci totalitaryzmu. Sport był w komunizmie środkiem, by kontrolować społeczeństwo. Ryzykując miano cynika, przyznajmy jednak, że to, co dzieje się w Pekinie, było do przewidzenia. Chiny przygotowują olimpiady tak, jak kiedyś na wschodzie przygotowywano obchody pierwszomajowe. Nikt nie będzie odstawał od szeregów, konkluduje dziennikarz Libération. Rozpoczynające się za tydzień igrzyska olimpijskie miały być witryną nowych Chin otwierających się na świat i mających nadzieję zajęcia miejsca należnego państwu o największej liczbie ludności, pisze Pierre Rousselin w Le Figaro. Ci, którzy bronili kandydatury Pekinu przed Komitetem Olimpijskim 7 lat temu, mieli nadzieję, że zmusi to Chiny do liberalizacji, do demokratyzacji, do respektowania swobód obywatelskich. Według Amnesty International władze chińskie pod pretekstem przygotowań do olimpiady jeszcze bardziej prześladują opozycję. Dostęp do internetu ograniczony dla Chińczyków od zawsze będzie teraz również ograniczony dla zagranicznych dziennikarzy, jak na przykład tak mało wywrotowe strony jak BBC zostały zablokowane. I można spytać, skąd się wzięła tak absurdalna decyzja, zastanawia się dziennikarz Le Figaro. Ograniczenia wiz dla biznesmenów z zagranicy czy przeszkody administracyjne dla francuskich przedsiębiorstw pokazują, że zbliżająca się olimpiada wywiera zupełnie inny od zakładanego przez niektórych efekt na chińskich władzach. Wymogi bezpieczeństwa są mało przekonywującym argumentem. Być może przywódców chińskich opanowała po prostu paranoja, być może chcąc zrobić wszystko, by olimpiada się udała, powzięli decyzje, które nam się wydają zboczone. Można przypuścić, że na jesieni już po igrzyskach wszystko wróci do normy, kraj otworzy się dla zagranicznych inwestorów, którzy pozwalają Chinom wypłynąć w gospodarce światowej. Ale być może jesteśmy świadkami usztywnienia reżimu, być może olimpiada jest tylko parawanem, za którym toczy się zacięta walka liberałów i konserwatywnych nacjonalistów, którzy znowu podnieśli głowy po kryzysie w Tybecie. Miejmy nadzieję, że otwarcie igrzysk będzie okazją dla Chin pokazania swego prawdziwego oblicza i że będzie ono zgodne z naszymi oczekiwaniami. Tym pobożnym życzeniem kończy się artykuł redakcyjny w Le Figaro. Wielu przywódców światowych nie przyjedzie na ceremonię otwarcia igrzysk w Pekinie, większość ze względu na nieprzestrzeganie praw człowieka i politykę Chin, ale nie wszyscy. Powiedziano mi, że jest ponad 50 stopni i wielka wilgoć w Pekinie, a więc nie pojadę. Wypowiedź premiera Silvio Berlusconiego przytacza Le Figaro, informując również, że 70 milionów kwiatów zostało zamówionych z okazji tego święta sportowego, z czego ponad połowa do stolicy państwa. Ogrodnicy zarobią więc, ale wbrew oczekiwaniom hotelarstwo nie. Wiele hoteli w Pekinie i to zbudowanych specjalnie na olimpiadę jest zaledwie w połowie wypełniona i nie pomaga nawet obniżenie taryf, informuje dziennik La Croix. Wprowadzenie drakońskich ograniczeń związanych z rzekomym zagrożeniem terrorystycznym, szeroko nagłaśnione zanieczyszczenie powietrza w Pekinie, początkowo bardzo wysokie ceny za pokoje, a także ograniczenia w wizach dla obcokrajowców, gdyż władze boją się, że nie będą mogły ich kontrolować, wszystko razem sprawiło, że nie ma tłoku w rezerwacjach hoteli w Pekinie, czytamy w dzienniku La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde poświęca swój główny tytuł szalenie ambitnemu planowi ratowania sektora nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, narzucanemu administracji Busha przez demokratów. W swym komentarzu redakcyjnym dziennik zastanawia się jednak nad przyszłością Izraela i Bliskiego Wschodu po Ehudzie Olmercie. Były burmistrz Jerozolimy kończy swą kadencję, jak ją zaczął, w atmosferze skandalu. Wyniesiony do władzy w marcu 2006, gdy Ariel Sharon zapadł w śpiączkę po wylewie, już parę miesięcy później Ehud Olmert wszystkich doszczętnie sobie zraził sposobem prowadzenia wojny w Libanie, który uznano za katastrofalny. Udało mu się politycznie przeżyć i przetrzymać nawałnicę krytyk jedynie dzięki temu, iż działał straszak w osobie Benjamina Netanyahu, lidera Likudu, któremu wszystkie sondaże przepowiadały zwycięstwo i nadal zresztą przepowiadają, to też Kadima i Partia Pracy uniknąć będą chciały za wszelką cenę przyspieszonych wyborów. Lecz Olmertowi niczego odtąd nie przepuszczano i zbierały się jedne po drugich akty oskarżenia o korupcję, branie łapówek, kumoterstwo. Tym samym wszelkie jego inicjatywy, w szczególności wznowienie procesu pokojowego z Palestyńczykami i zainicjowanie pośrednich negocjacji z Syrią, postrzegane były jako manewry dywersyjne, mające jedynie opóźnić jego nieuniknione zejście ze sceny. Przywódcy palestyńscy, ciągnie Le Monde, skłonni są podzielać te surowe oceny. W Ehudzie Olmercie, za fasadą umiarkowanej retoryki, widzą głównie rzecznika prawicy, niezdolnego zahamować piekielnej machiny kolonizacji. Z drugiej strony jego przedwczesne odejście zbyt ich nie urządza, gdyż 3 lub 4 miesiące niezbędne do sformowania nowego gabinetu uznać można z góry za stracone dla negocjacji pokojowych. I nawet jeśli przejmie po nim pałeczkę pani Tsipi Livni, minister spraw zagranicznych, ciesząca się największą popularnością wśród działaczy partii Kadima, jej piękne intencje dyplomatyczne raz jeszcze ugrzęznąć mogą w bagienku postrzępionego na kawałki Knesetu. Takiego planu ratowania rynku nieruchomości nie było w USA od lat kilkudziesięciu, pisze Le Monde w swym głównym artykule. Tymczasem prezydent Bush podpisał ustawę nad wyraz dyskretnie, omalże wstydliwie, wiedząc, że większość republikanów głosowała przeciwko owemu projektowi narzucanemu przez demokratów z wyraźną zachętą Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ten plan jest dobrą nowiną dla niezliczonych ofiar sławetnego kryzysu subprimes, gdyż około 400 tysięcy nieszczęśników, niezdolnym do spłacenia rat zakupione mieszkania, zaoferuje możliwości restrukturyzacji zadłużenia. Administracja federalna dysponować będzie w tym celu potężną rezerwą rzędu 300 miliardów dolarów, z której jednak nie powinno się uszczknąć więcej w ocenie kongresu jak jakieś 68 miliardów. Istotnym przy tym posunięciem jest wzięcie pod federalny nadzór prywatnych organizmów Fannie Mae i Freddie Mac, zajmujących się dotąd refinansowaniem kredytów. To w szczególności nie spodobało się wielu republikanom, wrogim tego rodzaju ingerencjom w sektor prywatny. Ale ton dziś nadają demokraci i to zresztą na nich spadnie przypuszczalnie ciężar nowych wydatków, które nałożą się na i tak już rekordowy deficyt budżetowy 482 miliardy dolarów, jaki zostawi po sobie George W. Bush.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Rolnictwo to temat rzeka, to temat wzbudzający emocje, a jednocześnie korzeniami tkwiący w swej istocie rzeczy nawet nie w XIX czy w XX wieku, ale jeszcze wcześniej, w pierwotnej egzystencji człowieka, który po to rył w ziemi, by z niej wyrosło to, co pozwala mu przeżyć. I tak jest do dzisiaj. Ta tradycja rolniczego bytu zderza się ze współczesnymi regułami rynku, ujętymi w nieugięte ramy podaży i popytu i z globalizacją. A z drugiej strony mnóstwo hipokryzji. Czy to Unia, czy Stany Zjednoczone bronią jak lwy protekcjonizmu swoje pola uprawne. Jest i trzecia strona, i czwarta, przerażający skok w górę cen żywności, nadprodukcja i głód, wyginający chude żebra i wybrzuszający puste brzuszyska. Abraham Maslow powiedział, że na dole hierarchii potrzeb człowieka są między innymi głód i pragnienie. Słysząc czy czytając te słowa, myślimy o sytuacji, gdy po pracy siedzimy w metrze czy w samochodzie, kiszki na marsza grają, jak powiadali starzy łodzianie, ale w perspektywie mamy pełną lodówkę i obficie zastawione stół. Dla jednych będą to półmiski z mięsiwem, dla innych kebab, dla jeszcze innych sałatka z pomidorów, papryki, cebuli, czosnku, suto polana oliwą. Innych głód pcha do szarpania zębami surowego mięsa albo marzenia o placku z prosa. Co innego jest siedzieć w restauracji i czekając na ślimaki po burgundzku skarżyć się na głód, a co innego wyciągać ręce po worek mąki. Czy światu, a zatem i Europie grozi głód? Czy Europa chce wziąć rozbrat ze swoim rolnictwem? Według francuskich rolników polityka Komisji Europejskiej, liberalizm, podnoszenie szlabanów celnych, zmniejszenie dotacji to pętla na szyję europejskiego rolnictwa. To podcinanie gałęzi, na której się siedzi, a tą gałęzią jest wspólna polityka rolna. Wielka Brytania czy Niemcy twierdzą, że uprawa roli to taka sama gałąź produkcji jak każda inna. Zdaje się, że w obecnej epoce takie postawienie sprawy godne liberalizmu Smitha ma ręce i nogi. Tymczasem francuscy rolnicy uważają, że to nie jest tak. Ich wrogiem numer jeden jest europejski komisarz Mendelssohn, który chce znieść wszystkie bariery celne. Nagle zabraknie zbroi. Z dnia na dzień okaże się, że francuski rolnik jest bezradny wobec tsunami produkcji rolnej Argentyny czy Brazylii. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia przewodniczący Związku Młodych Rolników Francuskich, William Villeneuve.
Wydaje mi się, że możemy mówić o poparciu dla rolnictwa, o chęci wsparcia rolnictwa. Takie jest nastawienie w krajach europejskich zdecydowanych ochronić swoje rolnictwo. Tak jest we Francji, tak jest w Polsce. Bo stawką wstrzymania dotacji europejskich dla rolnictwa, uchylenia wszelkich barier chroniących europejskie rolnictwo, to wtedy będziemy bezbronni wobec importu żywności z Argentyny czy z Brazylii i Europa przestanie być samowystarczalna. Nie będzie się w stanie sama wyżywić. Rolnicy odejdą z roli, wiele osób utraci pracę. Będzie to zjawisko na ogromną skalę. Będziemy zmuszeni do masowego importu mięsa, na przykład wołowiny, innych produktów rolniczych, a przecież 1000 ton importowanego mięsa to w skali europejskiej 16 tysięcy utraconych miejsc pracy.
Francuski minister rolnictwa i rybołówstwa Michel Barnier posunął się do tego, że po zakończonych fiaskiem negocjacjach WTO oświadczył, że sprawy rolnictwa i żywności nie ograniczają się do Międzynarodowej Organizacji Handlu i uznał, że produkty rolnicze nie są tym samym, co reszta produkcji, lecz są towarem strategicznym. Czyli zatoczyliśmy koło i znowu wróciliśmy do punktu wyjścia. Tradycja kontra rynek. A zatem, czy rolnictwo ma przyszłość? A jeśli tak, to jaką? Mówi William Villeneuve.
Tak, rolnictwo ma przyszłość w Europie, ale nie można nie widzieć tego, co dzieje się na rynku. Kiedy w wyniku spekulacji ceny żywności raptownie idą w górę, kiedy w skali światowej mamy do czynienia z suszą. Jeśli mówimy o samowystarczalności Europy czy poszczególnych krajów, to wydaje mi się, że stoimy w obliczu poważnych trudności. Obecna koniunktura sprawia, że konieczne jest wsparcie rolnictwa. Na to, że dzisiaj przeżywamy kryzys na rynku spożywczym, składa się kilka czynników. Rolnictwo nie jest zorganizowane tak, jak trzeba. Inny czynnik to spekulacje finansowe żywnością, co destabilizuje zasoby na całym świecie. Wreszcie to, o czym już mówiłem, to problem suszy. To dotyka Francję, to dotyka inne kraje europejskie, ale także inne regiony świata, jak Australię czy Argentynę.
Młodzi francuscy rolnicy się boją. Którzy? Ano wszyscy. Villeneuve mówił o producentach wołowiny. Ale przecież nie dalej jak we środę lament podnieśli plantatorzy winorośli i producenci wina. Oni też domagają się 6 milionów euro na promocję ich produktów. Dodajmy, że Bruksela przeznaczyła na reklamowanie wina francuskiego poza Europą spore pieniądze. Winiczki domagają się 40 milionów. A chyba się napije Chateau Blois-Jolie, Côte de Castillon, rocznik 2005. Niezły, purpura w barwie, zapach poziomik leśnych owoców, cierpki, chociaż delikatnie rozchodzi się w ustach. Tyle, że drogie. Może, jak powiadają Niemcy, tu leży pies pogrzebany.
Pierwszego lipca 2008 roku definitywnie znika z mapy polskich miejsc w Paryżu księgarnia Andrzeja Dobosza. Klucze zostały oddane właścicielowi lokalu, w którym mieściła się księgarnia. Przez lata była ona kultowym miejscem, chętnie odwiedzanym przez turystów z Polski. Mieściła się w starej kamienicy w pobliżu katedry Notre-Dame na lewym brzegu Sekwany. W związku z tym wydarzeniem, które nie ukrywajmy, napawa nas melancholią, przypominamy notatnik paryski z 21 czerwca ubiegłego roku. Marek Brzeziński przedstawia to miejsce, dziś należące już do historii, którą opowiada sam Andrzej Dobosz.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Takie miejsce w Paryżu. Idzie się najbardziej ruchliwym bulwarem miasta. Mija po lewej katedrę Notre-Dame. Tłumy turystów, zgiełk potęgowany przez policjantów, którzy chcąc zastąpić sprawnie działające światło, machają rękoma i dmuchają w gwizdki, jakby sędziowali finał Mistrzostw Świata, powodując tym gwizdem nie tylko zwielokrotnienie jazgotu, ale i jeszcze gorsze korki. Obok kościół pod wezwaniem świętego Seweryna, patrona wiodącego pustelniczy żywot w VI stuleciu. Kościół zaczęto budować w XIII wieku. Widać wyraźnie po architekturze, że gotyk siedział tu okrakiem na stylu romańskim. W czasie rewolucji był tutaj magazyn prochu w kościele, w którym spotykali się Tawiańczycy. Znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Pod nim napis po polsku: O Pani ku ratunkowi naszemu pośpiesz się. Pewien doktor medycyny był oburzony, bo zamiast trybu błagalnego odkrył w tym napisie tryb rozkazujący. Dwa rzuty kamieniem od kościoła najstarsza angielska księgarnia w Paryżu, Shakespeare and Company. Gertruda Stein, Stracone pokolenie, Hemingway i tysiące młodych Anglików i Amerykanów naszej współczesności. I oto księgarnia Dobosza. Obok zgiełk, a tutaj cisza, spokój i taki chłód w starych wnętrzach, że aż trzeba pomyśleć o kocyku, by nogi przykryć, gdy się człowiek zaczyta w fotelu podsuniętym uprzejmą ręką. Tutaj odbywały się liczne spotkania z wielkimi postaciami polskiej kultury.
Tutaj wpadają Japończycy, żądni pamiątkowej fotki, a wtedy pan Andrzej wyciąga jedną z wielu ram do obrazów, jaki ma w swojej kolekcji i pozuje do zdjęcia. Tutaj można usłyszeć zabawne anegdoty, a to już z czasów kręcenia rejsu, a to gdy robiono zdjęcia do Rysia. Okaże się wtedy, że nie wszystko, co widzieliśmy na ekranie, było ujęte w scenariuszu i odwrotnie, iż pięknych scen nie pojawiło się na ekranach. Pan Andrzej z pewną goryczą mówi o polskich książkach i cenach, bo przecież za francuskiego rogalika i kawę z mlekiem musi zapłacić po francusku, a nie po francuskich cenach. Opowiada o tych Francuzach, którzy nagle chcą szukać swoich polskich korzeni i jadą do kraju ich rodziców czy dziadków. Opowiada o tym, jak doszło do powstania księgarni i mówi o ciekawych ludziach, którzy ją odwiedzili.
Zaczęło się od tego, że pan Kazimierz Romanowicz, porucznik artylerii od generała Andersa, księgarz z Wyspy Świętego Ludwika, doszedł swoich lat, zamknął swoją księgarnię. Ja pomyślałem, że może jest miejsce. I nie na Wyspie Świętego Ludwika, ale prawie nieopodal wdałem się w to przedsięwzięcie, dziedzicząc od pana Kazimierza część jego półek.
To miejsce jest miejscem, w którym nie tylko można kupić książki i o książkach porozmawiać, ale także miejscem ciekawych spotkań.
Jest to w tej chwili właściwie dwie racje istnienia przede wszystkim. Pierwsza, że nawet chodząc cały czas po Paryżu nie spotkałbym tylu ciekawych ludzi języka polskiego, ilu się tutaj pojawia. I tak jak po studiach uniwersyteckich uzupełniłem swoją wiedzę w kawiarni Państwowego Instytutu Wydawniczego przy stoliku pisarzy, tak tutaj dowiaduję się najrozmaitych rzeczy o świecie, rynkach finansowych, cenach drzew egzotycznych, winach i biografiach ludzkich. No, spotkań było kilkanaście. Nie pierwsze może, ale najważniejsze to był pierwszy poza Maison Lafitte, może jedyny występ poza Maison Lafitte Jerzego Giedroycia, w czasie, gdy ukazała się jego autobiografia. To był zresztą nieprzekraczalny sukces handlowy. 120 egzemplarzy autobiografii sprzedanych, bo podpisywanych przez Jerzego Giedroycia, kolejka stojąca na ulicy przed księgarnią. No natomiast w tej chwili jakoś zagęściłem lokal, zabudowałem ściany, bo na przykład kiedyś wieszałem tutaj rysunki Franciszka Starowiejskiego, obrazy Janny Wieruszkowalskiej. No w tej chwili na ścianach już są te skrzynki z książkami. Brat księdza profesora Marka Starowiejskiego jest człowiekiem o osobliwych poglądach społecznych. Jego pretekstem poza pokazaniem rysunków było wydanie w czytelniku książki Franciszka Starowiejskiego Opowieść o końcu świata, czyli o reformie rolnej, kiedy starowiejscy zostali wypędzeni z majątku, nie mogli nawet mieszkać w tym samym powiecie, a jesienią 1945 roku młody Franek przedarł się ukradkiem popatrzeć na dom rodzinny i wtedy zobaczył, że w parku dookoła dworu są niewyzbierane żołędzie, bo oni nie wiedzą, że żeby wieprzowina miała należyty smak, świniom do karmy trzeba dosypać żołędzi. Franciszek także zaczął mówić, że właściwie jeśli ktoś nie urodził się we dworze, jest osobą drugiego, jeśli nie trzeciego gatunku. I zobaczyłem twarze moich gości, jego słuchaczy, a ja siedziałem obok niego. A żebyśmy mogli pousadzać ludzi, ja przyniosłem także krzesła z domu. Jedno z tych krzeseł to było takie wiktoriańskie, angielskie krzesło do holu o specjalnie narysowanym oparciu. To krzesło przyniosłem, ponieważ ono jest dość twarde, więc ja na nim siedziałem, a Franek zajmował miękki fotel, zwykle przeze mnie używany. I widząc, że żeną minę słuchaczy, ja zacząłem przerywać mu, mówić, że oczywiście można być wielkim artystą i mieć fałszywy światopogląd, jak tego uczyli mnie marksiści na temat Balzaka, ale to nie bardzo pomagało. I nagle Franek powiedział: Andrzeju, proszę cię, wstań. Ja posłusznie wstałem, on chwycił moje ciężkie krzesło jedną ręką, ustawił je na stole i pokazał, jak dawniej umiano rysować krzesło, żeby to krzesło wymuszało na korzystającym z niego właściwą postawę przy stole. I tą uwagą o krześle właściwie poprawił atmosferę.
RFI, Radio France Internationale.
Magazyn kulturalny.
Krzysztof Rutkowski.
Dziedziniec Zamku Królewskiego w Warszawie, na dziedzińcu zamku wielki namiot z klimatyzacją, podkreślmy, w którym może usiąść ponad 1000 spektatorów, około 1000 widzów. Wielki ekran telewizyjny, a właściwie to się fachowo jeszcze inaczej nazywa, ale wiadomo, o co chodzi. I cudowna impreza, która trwa ponad miesiąc i to nie pierwszy rok. Cudowna impreza, zupełnie niepowtarzalna, jak sądzę. Bez precedensu w historii festiwalowych imprez letnich, by tak rzec, nie tylko w Polsce, nie tylko w Warszawie, o nazwie Ogrody Muzyczne. Rozmawiam z Ryszardem Kubiakiem, który jest dyrektorem ogrodów muzycznych, menedżerem kultury, reżyserem, artystą znanym od dawna nie tylko w Polsce, ale również we Francji, bo przez wiele lat pracował również we Francji i on jest współorganizatorem, pomysłodawcą i głównym realizatorem tej wielkiej imprezy muzycznej pod nazwą Ogrody Muzyczne. W tym roku już 8. edycja. Czy zechciałbyś powiedzieć, skąd wzięła się ta inicjatywa i jak doszło do organizacji Ogrodów Muzycznych?
No, to długa historia, ponieważ to już jest 8. edycja. 2 lata dowijałem się po pierwsze do Zamku Królewskiego, żeby wpuścili na dziedziniec tego pomnika kultury narodowej namiot, który się rozkłada i który burzy być może architekturę trochę tego dziedzińca. Natomiast bardzo jest potrzebny, znamy w Polsce nasze warunki klimatyczne i bez tego namiotu nie mogłoby się odbyć ta długa impreza, która trwa 5 tygodni. Przekonałem zamek, przekonałem pana dyrektora Rotermunda o tym, że ta idea będzie spełniała jakieś funkcje kulturalne, ale również edukacyjne i że po pierwsze będzie to miejsce, gdzie się pokaże najwyższe osiągnięcia kultury muzycznej świata, zarówno na ekranie, bo to jest jakby główna idea, to są projekcje oper, baletów, filmów muzycznych, no i na planie żywym, czyli koncertów. I te dwie rzeczy udało nam się połączyć. Dziękuję zamkowi, że mi uwierzył, no i teraz jesteśmy trochę ofiarami sukcesu, bo rzeczywiście tłumy straszne.
A jaki jest właśnie główny cel ogrodów muzycznych? Czy można sprecyzować, jaki cel chciałeś osiągnąć ty i twoi współpracownicy, zabierając się do tego typu wielkiego przedsięwzięcia?
No, cele są proste, to znaczy po pierwsze chcieliśmy, żeby warszawiacy i nie tylko, bo wydaje się, że to jest impreza również dla gości zagranicznych i wielu nas odwiedza tam na dziedzińcu Zamku Królewskiego, udostępnić to, co w sztuce światowej, europejskiej jest może ciekawego do obejrzenia, co zostało zapisane na taśmie, co można pokazać w najlepszym z najlepszych wykonań. I to się udaje, ponieważ wszystko to, co prezentujemy, to jest po prostu top, to są wspaniałe opery z największych teatrów świata, z najlepszą obsadą, filmy muzyczne, opery przerobione na filmy, balety, no, najwybitniejszych choreografów, między innymi Beżarta, no, znakomite widowiska, które przekazujemy przy pomocy ekranu, więc to jest jedna rzecz. I wtedy, kiedy następuje to zjawisko ekran, który ma prawie 70 metrów powierzchni, wtedy rodzi się zupełnie nowy obraz. To są zupełnie inne przeżycia. Do tego jeszcze jest świetny dźwięk, który czyni z tego namiotu katedrę. Do tego jeszcze jest wspólne oglądanie. Boże, jakie to jest ważne, jeżeli się siedzi w otoczeniu tysiąca osób, którzy przeżywają prawie tak samo, jakby byli na scenie w La Scali, nie wiem, w Nowym Jorku, czy w Teatrze Wielkim. A po raz czwarty uznaliśmy, że to ma mieć walor edukacyjny, czyli my ciągle nie pokazujemy samych dzieł sztuki, ale staramy się o nich mówić, zapraszamy gości, przybliżamy temat, który poruszamy w projekcji tym widzom. A w ciągu tych 5 tygodni odwiedza nas około 50 tysięcy widzów. Tak to wygląda. Wprowadziliśmy jeszcze od kilku lat, od 3, takie dziecięce ogrody muzyczne, które są wielkim hitem. To znaczy przybliżamy i szukamy w ogóle, co nie jest łatwe w dzisiejszej, przy dzisiejszej produkcji i kosztach oper dla dzieci i baletów dla dzieci, które muszą mieć odpowiednią długość, bo dziecko powiedzmy nie wytrzyma godziny. Więc znaleźliśmy takie pozycje i od 3 lat proponujemy dzieciom Warszawy, właściwie od 3 do 12 lat, dziecięce ogrody muzyczne. W tej chwili idzie, zresztą jutro będzie ostatni pokaz i ostatnie spotkanie z młodzieżą i z dziećmi, opera Maurice'a Ravela Dziecko i czary.
To znakomita inicjatywa, właśnie ogrody muzyczne i dziecinne, czy dziecięce.
Dziecięce, dom, tak. Po prostu dom.
Po prostu dom, to pomysł wyborny, ale mówiliśmy o tym, że to już jest 8. edycja ogrodów muzycznych.
Tak, tak.
Czy w ciągu tych to jest jakby dzieło, które jest procesem jednocześnie, prawda? 8 lat to i doświadczenie ogromne, i kolejne elementy, które się na siebie nakładają, dotyczące wiedzy, jak organizować tego typu imprezę, jakie elementy dodawać, na co kłaść akcenty. Czy zechciałbyś powiedzieć, jak jako organizator i pomysłodawca, jak spoglądasz na te 8 lat? Czy ten proces rzeczywiście, czy ten proces nabrał jakiegoś wyraźnego charakteru? W jakim kierunku zmierzają ją ogrody muzyczne? Czy w trakcie tych 8 lat cele?
Ja myślę, że my nieustannie poszukujemy. Poszukujemy, bo szukamy pewnych przesłań w tym, co pokazujemy. I tak w tym roku zaprosiliśmy do ogrodu Francja. La France au Jardin. A to z tego powodu, że zaczynamy nasz festiwal 1 lipca. 1 lipca Francja objęła prezydencję w Unii Europejskiej. Wydawało nam się, że to świetna okazja, żeby pokazać kulturę francuską. Rzeczywiście udało się chyba nam pokazać najwspanialszych artystów, twórców, wspaniałych wykonawców, cudowne ogrody francuskie. Ja tu mówię w skrócie, ale i nawet dzisiaj jest szczególny dzień. Dzisiaj łączymy Francję i Polskę w jednym wieczorze, ponieważ dzisiaj mamy specjalny wieczór poświęcony właściwie Powstaniu Warszawskiemu, którego rocznica za 2 dni, 64. minie. I wydawało nam się, że można coś znaleźć, jakiś mianownik. I tak dotarliśmy do Olivier Messiaena, którego 100. rocznicę urodził, święci cała Francja i Polska też. I to właśnie dzisiaj. I sięgnęliśmy po Quatuor pour la fin du temps. To wspaniały utwór, który Messiaen napisał w obozie jenieckim w 1941 roku w Zgorzelcu. Więc po pierwsze Polska, po drugie obóz, po trzecie to dość zupełnie niezwykłe okoliczności wykonania tego utworu. Więc zaprosiliśmy znakomitego artystę francuskiego Michel Letieka, wspaniałego klarnacistę, który jest wielkim światowej klasy wykonawcą i propagatorem muzyki. I połączyliśmy z 3 znakomitymi polskimi artystami, Andrzejem Bauerem, Jakubem Jakowiczem i Krzysztofem Broją. I dzisiaj wykonamy ten utwór Quatuor pour la fin du temps w Warszawie pod namiotem w ramach ogrodów. Ale konsekwencją tego utworu będzie film, najnowszy film o powstaniu warszawskim, oparty na dokumentach i na wypowiedziach ludzi, którzy przeżyli powstanie, i to bardzo wzruszający, mocny film. I proszę sobie wyobrazić, że tak jak to dzieło zostało napisane w obozie, tak ostatnia scena tego filmu kończy się, jak mieszkańcy Warszawy udają się do obozów do obozów jenieckich w Warszawie, poza Warszawą. To tysiące ludzi, 70 tysięcy zostało wtedy wysiedlonych i ten utwór bardzo nam jakoś przemawia do nas na tą okoliczność tej naszej rocznicy. Smutnej, bo smutnej, ale w sumie radosnej, no bo tak się skończyło, jak dzisiaj jest.
To bardzo ciekawy przykład współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie, która wydawałaby się, czy w sprawach, które wydawałyby się bardzo trudne do zrozumienia przez cudzoziemców, którzy do tej pory we Francji, jak wiadomo, czasami myli się powstanie warszawskie z powstaniem w getcie, wszystko to się na siebie nakłada, więc tego typu impreza jest czymś niesłychanie ważnym, jak sądzę. Dodajmy tylko dla naszych słuchaczy, ponieważ kiedy mówimy o dzisiaj, mówimy o środzie 30 lipca, prawda?
Tak jest.
Ponieważ nasza rozmowa będzie chodziła nie tylko na antenie, ale również będzie można jej odsłuchać z internetu, więc precyzuję, że chodzi o środę 30 lipca, o te manifestacje, o te imprezy, o których mówi Ryszard Kubiak. Zatem chciałbym jeszcze zapytać o przyszłość, o przyszłe plany. Skoro Francja została zaproszona, jest to w historii ogrodów muzycznych, Francja jest pierwszym krajem, który był gościem honorowym, jeśli się nie mylę, prawda?
Tak. Francja jest pierwszym krajem i ten eksperyment, ten pomysł znakomicie się udał. Tutaj współpracowaliśmy z ambasadą francuską, z Instytutem Francuskim w Warszawie i oczywiście mieliśmy wspaniały inauguracyjny koncert, w którym wystąpił znakomity francuski chór kameralny Accentus. I wszystko to odbyło się naprawdę, cały ten miesiąc to jedno wielkie, wielkie pasmo sukcesów. Więc myślimy już o przyszłym roku i w przyszłym roku 1 lipca obejmuje Szwecja i chcemy ten zwyczaj wprowadzić i zapraszać każdego 1 lipca właściwie poświęcić, może nie w całości, ale w jakiejś części, zawsze krajowi, który obejmuje prezydencję. Zobaczymy, czy nam się to uda. Na razie jest ciąg dalszy i to jest ważne.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.
La radio du monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Od 1 do 10 sierpnia bretońskie miasto Lorient mianowane jest oficjalnie stolicą muzyki celtyckiej. Odbywa się tam 38. Festival Interceltique, którego tegorocznym gościem specjalnym jest Walia. Prócz niej 4000 artystów zaproszonych z Brytanii, Irlandii, Szkocji, hiszpańskiej Asturii i Galicji, kanadyjskiej Akadii i Australii. Program jest niezwykle bogaty, organizatorzy obiecują wiele niezapomnianych przeżyć. Każdego roku na Festival do Lorient przybywa 600 tysięcy letników. Festiwal rozpoczyna się w piątek 1 sierpnia biesiadą nazwaną Cotriade. Tradycyjnie każdego ranka po nocnym połowie bretoński rybak otrzymywał dodatek do zapłaty w naturze, czyli rybach. Zanosił je do domu, a jego matka lub żona przygotowywała z tego posiłek wedle miejscowego przepisu. W kotle mieszano różne rodzaje ryb, a przy stołach festiwalowych i na scenie mieszają się goście i style. W tym inauguracyjnym koncercie występują orkiestra wojskowa Bagad, duet walijski Toret, specjalizujący się w muzyce tanecznej, swingujący zespół Lavire z kanadyjskiej Akadii i Cap Stern, mistrzowie szantów. Po koncercie muzyki tradycyjnej miejsce dla celtyckich rockerów. Muzykę słychać zresztą przez całą noc w różnych miejscach miasta. Odbywają się bezpłatne koncerty i tak jest przez cały czas trwania festiwalu. Wielki koncert galowy przewidziano w sobotę, 2 sierpnia w Grand Théâtre w Lorient. Do udziału w nim zaproszono artystów walijskich, grupę Crasse Dante, której towarzyszy stepujący Hugh Williams, orkiestrę Krerorfa oraz chór męski Dowley Male Voice Choir. Słuchali ich państwo przed chwilą. Powstały w roku 1965. To jedna z prestiżowych gwiazd festiwalu. Drugą jest niewątpliwie Lorena McKennitt, harfistka, akordeonistka, pianistka, kompozytorka i piosenkarka pochodząca z Kanady. Jej koncert specjalny zaplanowano tego samego dnia w Espace Marine. Od 20 lat artystka daje koncerty na całym świecie, sprzedała 14 milionów płyt. Z jej kompozycji emanuje poezja i magia celtyckiego świata. Zespół The Chieftains, kolejny gość festiwalu. W niedzielę 3 sierpnia Wielka Parada Narodów Celtyckich to jeden z najbardziej oczekiwanych momentów festiwalu. Ponad 3,5 tysiąca dudziarzy i tancerzy reprezentujących wszystkie narody celtyckie w świecie. Z Brytanii, Szkocji, Irlandii, Walii, Kornwalii, Wyspy Man, leżącej w archipelagu Wysp Brytyjskich na Morzu Irlandzkim, z Asturii, Galicji, Australii. Wszyscy oni wystąpią oczywiście we wspaniałych strojach narodowych. Koncerty odbywają się we wszystkich ważniejszych salach i teatrach miasta, ale również na stadionie Moustoir, gdzie w niedzielę zaplanowano magiczną noc. Wielki show sceniczny z udziałem grup muzycznych i pokazem ogni sztucznych. Odbywają się konkursy dudziarzy, konkursy gry na harfie celtyckiej i galijskiej, zwanej gaita, masterclass gry na skrzypcach da irlandzka wirtuoska tej sztuki Teresa Kavanagh. Nie zabraknie warsztatów tanecznych. Koncert muzyki sakralnej z Irlandii i Asturii we wtorek 5 sierpnia w kościele Saint-Louis będzie okazją do przypomnienia sakralnych korzeni gaity, która w XIV wieku zaczęła towarzyszyć śpiewowi gregoriańskiemu podczas liturgii. Bagad Saint-Nazaire, słynna orkiestra wojskowa z francuskiej bazy morskiej w Saint-Nazaire, ma swój wieczór dzień wcześniej, 4 sierpnia w Grand Théâtre. W tym samym czasie w Espace Marine wielki koncert artystów walijskich, w którym usłyszymy m.in. harfistkę Katrin Finch. Kto nie zdążył na koncert inauguracyjny, nadrobi w ten sposób stratę. Nikt nie wyjedzie z Lorient sfrustrowany, że coś przegapił. Będzie nawet interceltycki bieg na odcinku 10 mil, ponad 16 kilometrów i mecz rugby. Festiwal kończy 10 sierpnia wielki koncert pożegnalny Kenavo Andistro w Espace Marine. Wszystkie informacje na temat 38. Festiwal Interceltic w Lorient na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/popolsku.
Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Adres.
116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.